Przed laty, kiedy miałem trochę więcej czasu, jeździłem do rodziców tak wczesną jesienią na kilka dni swoich wakacji i robiłem to, co przynosi mi zawsze wielką radość. Bardzo odpoczywam. Brałem trochę książek, siadałem w altance w ogrodzie i tam dzień spędzałem na czytaniu. To było coś dla mnie fantastycznego. Albo jeszcze wcześniej, pamiętam, kiedy jeszcze byłem chłopakiem, kiedy rodzice jeszcze mieszkali w bloku i ja oczywiście też, miałem takiego wielkiego psa, wilczura, i chodziliśmy razem na spacery. To zwłaszcza wieczorem, kiedy już było trochę bardziej pusto na ulicach, szliśmy spory kawał, kilka kilometrów do lasu. To były takie bardzo cudne chwile i bardzo dobry dla mnie czas wypoczywania. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj u proroka Jeremiasza słyszymy zapowiedź takich pięknie spędzonych chwil. Oczywiście każdy zupełnie inaczej lubi spędzać czas wolny, czy czas, jaki ma na to, by wypocząć. Jedni sobie grillują gdzieś pod domem, inni idą nad jezioro. Swoją drogą pamiętam też, już 20 lat temu, kiedy pracowałem we Włoszech, znajoma rodzina latem zaprosiła mnie nad morze. Mówią, my tam jeździmy co roku na miesiąc cały, więc zapraszamy Cię, żebyś na jeden dzień pojechał z nami. Mówię, super, lubię wodę, lubię morze, to pojadę. No i pojechaliśmy i kiedy okazało się, że byliśmy na plaży, gdzie było, nie wiem, chyba z 5 miliardów ludzi, każdy miał taki wydzielony kawalątek, na którym stał leżak i wypoczynek polegał na tym, że się leżało cały dzień. W połowie tego był jakiś obiad, który każdy sobie sam przynosił. No i oczywiście można było się pójść wykąpać w trakcie przechodząc między tymi leżakami, żeby nikogo nie zdepnąć. Nawet nie było za bardzo miejsca, żeby pograć w piłkę, więc już po 10 minutach myślałem, że zwariuję i umrę z nudów. Ale jakoś tam się doturlałem do końca dnia oczywiście. Ale już nigdy więcej z takiego zaproszenia nie skorzystałem. Więc każdy ma swój sposób wypoczynku, każdy ma swój sposób takiego odpoczywania fizycznego, ale też i można powiedzieć duchowego. Dzisiaj czytamy, że Pan Bóg da znowu łaskę tańczenia z wielkim weselem, grania na bębenkach, na tamburynach, sadzenia winnic i zbierania owoców. Więc może nie każdy z nas byłby zachwycony, gdyby miał tańczyć z tamburynem w ręku gdzieś pośród winnic, ale to jest raczej obraz zapowiedzi, to jest obietnica tego, że Pan Bóg wypełni nasze serce radością, że pozwoli nam robić to, co najbardziej lubimy, to, co nas relaksuje, to, co nas tak buduje wewnętrznie, pozwoli nam spędzać czas w taki sposób, jaki dla nas jest po prostu przyjemny. Bo otóż weszliśmy w Księdze Jeremiasza, w tak zwaną część Księgę Pocieszenia, kiedy Pan Bóg przypomina obietnice, które wcześniej dał swojemu ludowi. Pamiętamy, że jesteśmy w momencie, kiedy Izraelici straszliwie grzeszą. Tak można byłoby powiedzieć dosyć ostro, plują wręcz Panu Bogu w twarz swoim zachowaniem, swoimi słowami, myślami, działaniami, ale jednocześnie mówią, nie, my jesteśmy pobożni, chodzimy do świątyni, wszystko gra. Ale Pan Bóg mówi, wcale nie, bo waszym życiem odrzucacie mnie, niszczycie relacje ze mną, jakbyście brali rozwód ze mną każdego dnia, albo jeszcze gorzej, jakbyście mnie zdradzali z kimś obcym każdego dnia. Więc Pan Bóg mówi, doszliście do takiego momentu, kiedy kara jest już nieunikniona. Nie dlatego, że ja nie potrafię powstrzymać mojego gniewu, mówi Bóg, ale dlatego, że tylko kara jest w stanie zatrzymać wasze grzechy. Jest w stanie obudzić was z tego snu grzechów, w który sami weszliście, z tej ślepoty, niewidzenia, ogromu, zła, który produkujecie. I jest niesamowite, że dziś, kiedy Pan Bóg zapowiada, czy przypomina, jak potężna jest Jego miłość, w tym jednym z najpiękniejszych chyba zdań całego Starego Testamentu, które czytamy, ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowuję dla Ciebie wierność, łaskawość, mówi Pan Bóg. Ukochałem Cię odwieczną miłością, nie tylko w znaczeniu, że to jest miłość, która zaczęła się przed Twoim narodzeniem, miłość, którą Pan Bóg ukochał nas nawet zanim stworzył świat, jak przypomni nam potem święty Paweł, ale to jest miłość odwieczna w znaczeniu, że ona idzie też na całą wieczność. I żaden nasz grzech, żadna nieprawość, niewierność nie są w stanie, nie mają mocy, żeby tę miłość Pana Boga zatrzymać. Jednak nasze grzechy budują pewien mur między nami a Bogiem, który sprawia, że przestajemy tej miłości doświadczać. Że wydaje nam się, że tej miłości nie ma, że Pan Bóg nas nie kocha. Ale nigdy powodem tego nie jest brak miłości ze strony Pana Boga, ale zawsze powód jest w naszym sercu. To są nasze grzechy, nasze niewierności. To, że nie trzymamy się tego, co mówi Pan Bóg. I miłosierdzie, które Pan Bóg zapowiada i które objawia nam nieustannie, ono jednak ma pewien warunek. Ono domaga się uznania naszego własnego grzechu. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak zapowiada dzisiaj Pan Bóg przez usta Jeremiasza, znajdzie łaskę na pustyni naród, co uszedł cało spod miecza. Ta łaska oznacza działanie Boga, które nam się nie należy. Łaska to znaczy dostaję coś, na co nie zasłużyłem. Tak długo jak sądzimy, że zasłużyliśmy sobie na dobro ze strony Pana Boga, tak długo jak domagamy się Jego działania, jakby Jego zapłaty za dobro, które pełnimy, tak długo nie odkryjemy mocy miłosierdzia. Tak długo nie zobaczymy, jak dobry jest Pan Bóg. Tak długo będziemy widzieli bardziej błędy czy zło drugiego człowieka, ale nie dobroć Pana Boga. Więc jeśli chcemy naprawdę otrzymać Jego miłosierdzie, jeśli chcemy odczuwać, odkrywać tę miłość, którą Pan Bóg nas ukochał, tę miłość odwieczną, to chyba dzisiaj trzeba byłoby uznać, że wszystkie łaski, które dostałem do dzisiaj, a było ich przecież bardzo dużo, tysiące ton, całe naręcza tych łask Pan Bóg dał nam i daje codziennie, więc warto byłoby uznać, że one, te łaski, nam się w ogóle nie należały. Dostaliśmy je ekstra. Pan Bóg podarował nam je nie jako zapłatę za nasze dobro, nie jako pensję za naszą pracę dla Niego, ale jako dar, który nam się nie należy, jako prezent, na który nie zasłużyliśmy. I jeśli tak zaczniemy patrzeć na nasze życie, o wiele łatwiej będzie nam odkryć tę ogromną miłość Pana Boga, Jego dobroć. I do tego dzisiaj chyba zaprasza nas to pierwsze, bardzo pogodne czytanie, które jednak, zapowiadając miłość Pana Boga i Jego miłosierdzie, nie odsuwa kary. Ta kara musi przyjść, bo ona dopiero nauczy nas doceniać to, jak Pan Bóg jest dobry. Oczywiście mówimy o tej karze w kontekście Izraelitów, ale dotyczy to także naszego życia. I takie działanie, można by powiedzieć, w dwóch etapach Pana Boga, czyli to, że dopuszcza strapienia na nas, tak abyśmy mogli odkryć, jak wiele łask już wcześniej otrzymaliśmy i by czekać z nadzieją na kolejne. Widzimy też w Ewangelii, kiedy ta kobieta, poganka, syrofenicjanka, krzyczy za Jezusem, za Jego uczniami na tyle donośnie, że uczniowie są już wkurzeni i mówią, no Panie, weź ją odpraw, wywal ją, nakaż jej odejść, niech się przymknie najlepiej, bo drze się za nami i nas to drażni po prostu. No kto to widział, żeby się tak wydzierać? No błagam. Jezus nie reaguje, Jezus nic nie mówi, ale w końcu ta kobieta, no dosyć odważna, trzeba przyznać, przychodzi do Jezusa i prosi Go o pomoc dla swojej córki, więc Jezus najpierw znowu milczy, nie odzywa się, ale wreszcie rozmawia z nią, ale w sposób dosyć szorstki. Mówi, nie mogę zabierać jedzenia dzieciom, a dawać psom. Rzeczywiście poganie byli często w myśleniu żydowskim określani jako psy, jako ktoś gorszy. I ona mimo wszystko, troszkę to jest jakby policzek w twarz te słowa Jezusa, ale ona mimo wszystko cierpliwie mówi, masz rację, Panie, ale nawet psy karmią się okruchami, które spadną ze stołu dzieci. Czy dasz mi chociaż jeden okruch? Czy mogę go sobie wziąć? Bo i tak okruchy się wyrzuca. No kto z was zbiera okruchy ze stołu i na przykład wkłada je sobie na kanapkę albo zostawia na jutro, prawda? No raczej okruchy wyrzucamy, ewentualnie dajemy ptakom. A ona mówi, czy ja mogłabym taki jeden okruch twojej łaski sobie wziąć? I Jezus mówi, wielka jest kobieto twoja wiara, naprawdę ogromna jest twoja wiara. dostaniesz nie tylko okruch, ale dostaniesz to, co dostają dzieci. Coś, co ci się nie należy, ale coś, co ja daję ci radosnym sercem, bo znalazłem w tobie wiarę. Więc my także, kiedy przychodzą te doświadczenia, próby, różne strapienia, nie możemy się wycofywać, bo Pan Bóg ukochał nas odwieczną miłością, która przetrwa nasze grzechy, która jest większa niż te nasze największe niewierności. Te doświadczenia, które często rozumiemy jako kara za grzechy, one muszą przyjść, żeby nas ocalić w tym sensie, żeby otworzyć nasze oczy, nauczyć nas, że popełniliśmy grzechy, ale że Pan Bóg jest od nich mocniejszy. Jego miłość jest większa niż nasz grzech. Niech to słowo daje nam nadzieję. Niechaj też daje wytrwałość naszej modlitwie. Nawet jeśli modlimy się i nie widzimy jej skutków, nie ma jakichś efektów, nic nie szkodzi. Módlmy się dalej. Nigdy nie przestawajmy się modlić. Tak jak ta kobieta, jak ta poganka, która ostatecznie otrzymuje łaskę dla swojej córki, także jej dziecko zostaje uzdrowione. Niech Pan obdarzy was pokojem.